Raz, dwa, trzy. Dobrze. Rozpocznę dzisiaj od pewnego zadania do rozwiązania. Nie będzie trudne, bo wielu z was jest zmęczonych po wczorajszym świątecznym spotkaniu pań, które kosztowało wielu ogromny wysiłek. Niektórzy, a zwłaszcza niektóre, jak to się mówi, lecą na nos. Więc zadanie będzie łatwe. Trzeba będzie dokończyć następujące zdania. Jak się wsypie cukier do kawy, to będzie? Jak się doda soli do bograczu, to będzie smaczny? Jak się przepuści prąd przez żarówkę, to będzie? A jak się przepuści Słowo Boże przez serce człowieka, to? Właśnie. Co się dzieje, gdy Słowo Boże, słowa od Boga natrafią na odpowiedni grunt, wpadną do serca człowieka i zostaną odpowiednio przyjęte? Jak Bóg coś powie osobiście do człowieka, do jego serca przez swoje słowo, zostanie to odpowiednio przyjęte, to co się dzieje? Będziemy mogli zobaczyć to w dzisiejszym głównym fragmencie Bożego Słowa z listu do Filipian, 2 rozdział, 25 i dalsze wersy, a więc dalszy ciąg poznawania listu do Filipian, tytuł wykładu Filipianie 9. Jak się przepuści Słowo Boga przez serca ludzi, to przeczytajmy. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom. Gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował tak, iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zlitował, nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali i ja, żebym się mniej martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością, a takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać. Jak przepuścimy Słowo Boże przez serca ludzi, to powstaje coś takiego, czego próbkę mamy tutaj. Paweł, jeden z pierwszych chrześcijańskich misjonarzy, bardzo martwi się, dręczy go myśl, że chrześcijanie w Filipii usłyszeli o chorobie jego współpracownika, niejakiego Epafrodyta, i że oni bardzo się martwią tą chorobą Epafrodyta. I nie tylko to, Paweł martwi się też tym, że jego współpracownik Epafrodyt martwi się tym, że tamci się martwią. Czy trzeba już zacząć rysować schemat wszystkich zmartwień, które tu mamy? Czy jeszcze ogarniacie? Paweł martwi się tym, że Epafrodyt się martwi, że Filipianie się martwią, a oprócz tego Paweł bezpośrednio martwi się o Filipian, że oni się martwią. Dla uproszczenia lepiej powiedzieć, miało być lajtowo, że wszyscy o wszystkich się martwią. Co się dzieje, kiedy Słowo Boże zostanie przepuszczone przez serca ludzi i trafi na odpowiedni grunt, zostaje odpowiednio przyjęte? Wybucha najbardziej niezwykła rewolucja, jeśli chodzi o więzi między ludźmi. Powstają najbardziej niezwykłe więzi między ludźmi. Zaczyna się dziać coś takiego, czego próbkę możemy zobaczyć między Pawłem, Epafrodytem i chrześcijanami we wspólnocie Filipii. Przyglądajmy się więc dalej temu ciekawemu zjawisku, tej rewolucji więzi między ludźmi. Paweł nie tylko się martwi, że Epafrodyt się martwi, że tamci, dla uproszczenia, wszyscy o wszystkich się martwią. Co jeszcze Paweł tutaj zrobił? Postanowił odesłać Epafrodyta do Filipian, aby ulżyć jego zmartwieniu, tak? I udręce tamtych. A po co Epafrodyt przybył do niego? Dowiadujemy się tutaj z tego fragmentu, jak tak się lepiej w niego wczytamy, że Epafrodyt został posłany przez chrześcijan Filipii, aby zaradzić jego, czyli Pawła, potrzebom. Posłali Epafrodyta po to, żeby pomógł Pawłowi w trudnej sytuacji. Paweł był wtedy uwięziony. A teraz Paweł odsyła go, aby ulżyć ich zmartwieniom. Nie chce trzymać go dla własnej korzyści, chociaż go bardzo potrzebuje, ale poświęca się i odsyła go do nich. Czyli podejmuje działanie, żeby pomóc. Druga sprawa, którą tutaj Paweł bardzo przeżywa, to to, co działo się z Epafrodytem, mianowicie jego choroba. Tak, zachorował i był bliski śmierci. Jak to przeżywał? Mówi, że Bóg, wyprowadzając Epafrodyta z choroby, zlitował się nie tylko nad nim, ale i nad nim samym, Pawłem. Tak mocno cierpiał i smucił się tym faktem. Przy czym zaobserwujmy, że było to coś więcej niż zwykłe zamartwianie się chorobą bliskiej osoby, które często jest podszyte tak naprawdę martwieniem się o siebie, że to mnie będzie przykro, że to mnie będzie niewygodnie, kiedy będę musiał pocieszać, kto to lubi, czy wręcz strach o siebie, jak to zniosę. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma strachu o siebie, siebie samego, nie chodzi o siebie samego. Paweł rezygnuje z własnego komfortu i jeszcze raz popatrzmy na wers 28. Przeto tym śpiesznie go posyłam, abyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali i ja, żebym się mniej martwił. Cały czas chodzi o nich. Pragnie przyczynić się do ich radości, by mieli jak najwięcej tej radości, jak najmniej smutku. Co się dzieje, kiedy Słowo Boże zostaje przepuszczone przez serca ludzi i zostanie przyjęte? Przyjrzyjmy się z kolei postaci Epafrodyta. Tak? Co on zrobił? Jest tutaj nazwany w wersie 25 wysłannikiem. Myślę, że było to główne słowo, które do niego tutaj pasuje. Jest wysłannikiem, to znaczy jest gotowy pozostawić swoje sprawy i dać się wysłać, żeby na przykład zaradzić potrzebom Pawła w więzieniu. Był gotowy podejmować zadania, brać na siebie odpowiedzialności. W wersie 26 czytamy, że dręczył się tym, że oni usłyszeli o jego chorobie, a więc troszczy się, martwi, żeby oni przestali się martwić. A w wersie 30 czytamy nawet, że narażał się na śmierć, niosąc pomoc Pawłowi. To właśnie się dzieje, kiedy Słowo Boże, słowa pochodzące od Boga, docierają do serc ludzi i są przyjęte na odpowiedni grunt. Wybucha najbardziej niezwykła rewolucja, jeśli chodzi o więzi między ludźmi. Powstały najbardziej niezwykłe więzi. Ale skąd im się to brało? Temu Pawłowi, Epafrodytowi, chrześcijanom Filipii. Tak sobie po prostu to wymyślili. List do Filipian jest o umyśle Chrystusa, jest o sposobie myślenia Chrystusa. W tym samym rozdziale, bliżej początku, pokazany jest sposób myślenia Chrystusa, jego podejście. Przypomnijmy sobie ten sam rozdział, czyli drugi, szósty do ósmego wersu. Są to słowa o Chrystusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czy widzimy podobieństwa między podejściem Pawła, Epafrodyta, a podejściem Jezusa Chrystusa? Chrystus miał wielkie przywileje. Będąc Synem Boga w niebiańskich pałacach, tam na górze, nad problemami całej ziemi, nie było to dla Niego chronioną przez Niego wartością, by w tych pałacach delektować się swoją pozycją. Zamiast tego tak się poświęcił, tak się oddał, że zostało to nazwane w wersie 7, że ogołocił samego siebie, to znaczy zostawił swoje sprawy, pozbawił się wszystkiego, wydał wszystko, co miał, poświęcił niebiańską karierę. Przyjął postać sługi i postawił się całkowicie do dyspozycji Boga Ojca. Wszedł w bardzo niewygodną dla siebie sytuację między, powiedzmy, plebs, bo czymże są nawet najwięksi władcy wobec króla królów i pana panów? Tak był gotowy się poświęcić aż na śmierć. Czy widzimy podobieństwa z Epafrodytem chociażby, który zostawił swoje sprawy, poświęcił wszystko i pojechał tam, by towarzyszyć Pawłowi w więzieniu. Zszedł do jego problemów, naraził swoje zdrowie, aż do tej granicy, że prawie umarł. Do tego stopnia oddał się do dyspozycji. Jest to tylko pierwsza część historii. Bo gdy takie postawy pojawiają się w sercu, gdy takie postawy pojawiły się w sercu Syna Bożego, zobaczmy, co dalej go spotkało. 9 wers tegoż drugiego rozdziału listu do Filipian. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Jest to jednocześnie droga prawdziwej wielkości. Prawdziwej, bo wielkości w oczach Boga. Bóg osobiście dopilnuje, by każdy, kto na taką drogę wstąpi, został wywyższony. Przyjrzyjmy się tym niezwykłym więziom między Bogiem Ojcem i Synem Bożym i ich odniesieniu do nas, stworzenia. Można sobie to wyobrazić w formie takiego dialogu tam na najwyższych szczeblach, na wyżynach niebieskich. Ojcze, widzę, że strasznie martwisz się tym, co się dzieje z naszym stworzeniem, z ludźmi. Tak bardzo potrzebują naszej pomocy, bez której na pewno zginą. Wiesz co? Zdecydowałem się. Jestem gotów się poświęcić. Wiem, ile mnie to będzie kosztować, ale nie mogę ich tak zostawić. I chciałbym, żebyś ty też miał wiele radości z ich zbawienia. Jestem gotów. Właśnie ten sposób myślenia Chrystusa, sposób podejścia został odbity w Pawle i dalej w innych chrześcijanach, w Epafrodycie, Tymoteuszu, wielu innych. Tak Słowo Boże przemieniało ich na podobieństwo Chrystusa. Największa rewolucja w dziedzinie więzi między ludźmi. Taki potencjał tkwi w fakcie, gdy ludzie poznają Chrystusa, gdy Słowo Boże zostanie zapuszczone w ich serca, w nasze serca, przez Ducha Świętego, powstają między nami najbardziej niezwykłe relacje pełne najwyższego oddania. I właśnie przez to najbardziej przynosimy chwałę Bogu. To jest najlepsza muzyka dla Jego uszu i najpiękniejszy obraz do oglądania. To, co się dzieje między nami w Kościele Jezusa Chrystusa, jak to podobieństwo do relacji między Ojcem i Synem zachodzi wśród nas, to, jak nam zależy, jak jesteśmy gotowi się poświęcić, jak martwić się tym, że oni się martwią, że my się martwimy. Przez to najbardziej przynosimy chwałę Bogu. Ale tutaj w naszym głównym tekście Paweł pisze coś jeszcze, w 29 wersie. Takich jak on, czyli Epafrodyt, otaczajcie czcią. Inaczej mówiąc, takich ludzi stawiajcie za wzór, bierzcie jako wzór. Dlaczego? Dlatego, że ten ogromny potencjał rewolucji, który jest w nas od chwili, kiedy zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia, gdy poszliśmy za Słowem Bożym, za Jego obietnicami, zawierzyliśmy całe nasze życie Chrystusowi, ten potencjał, który w nas jest, może zostać nieuruchomiony. Albo został uruchomiony na początku, zaraz po nawróceniu, gdy dopiero co oddaliśmy nasze życie Chrystusowi i byliśmy pełni zapału, ale widząc wśród chrześcijan inne wzorce, inny przykład, oddanie zamiera. Dlatego Paweł pisze w 29 wersie, takich ludzi otaczajcie czcią, czyli stawiajcie na świeczniku, stawiajcie jako wzór. Bo chrześcijanin może mieć inne wzorce, może pochodzić ze wspólnoty, w której oddanie i poświęcenie dla innych jest śladowe. Gdzie na myśl, że oni się czymś martwią, pojawia się druga myśl, to ich problem. Co mnie to obchodzi? Zamiast niezwykłych więzi, oddania, poświęcenia, zostały wypracowane inne sposoby przynoszenia chwały Bogu. Piękne pieśni, wzniosłe deklamacje, wspaniałe rytuały. I Kościół Jezusa Chrystusa staje się zbiorem indywiduów, gdzie każdy przychodzi oddawać cześć Bogu, martwiąc się głównie tym, by nikt tej wzniosłej chwili mu nie zakłócił. Gdzie oczekiwać jakiegoś zaangażowania, a już wzięcia na siebie odpowiedzialności, przyłożenia do czegoś serca, to już poruszanie się wśród niezrozumiałych terminów. Co to może znaczyć poświęcenie? Poświęcenie. Modlitwa przed jedzeniem? Odświętne ubranie do kościoła? Co Bóg sobie o tym myśli? On powiedział, co przynosi mu największą radość i chwałę. Bez czego wszystkie formy wyrażania czci dla niego pozostają pustym dźwiękiem i bardziej go irytują, niż sprawiają radość. Tym czymś są więzi między jego dziećmi. Na wzór więzi między nim a jego Synem Jezusem Chrystusem. Sposób, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem. Nie chodzi tu o powierzchowne uprzejmości czy wspaniałe słowa, ale to, na ile martwimy się tym, że ktoś się martwi. Dlatego takim Kościołem Jezusa Chrystusa chcielibyśmy być. Wielu, wielu wśród nas. Gdzie jest miłość i oddanie dla drugiego człowieka. A więc też troska o wspólne sprawy, bo służymy drugiemu człowiekowi, nie każdy na własną rękę, może trochę, ale przez jakieś wspólne przedsięwzięcia. Ta miłość pełna oddania jest najważniejszym sposobem przynoszenia chwały Bogu. To, czy uda się ładnie zaśpiewać piosenkę i zagrać, to, czy słowa są ładnie wypowiedziane i czy mówca się nie pomylił, a może będzie mruczał pod nosem, to też jest ważne, ale mamy do tego odpowiedni dystans. Wiemy, co przynosi chwałę Bogu. Dlaczego muzycy starają się zrobić muzykę na jak najwyższym poziomie tutaj, taką jak dzisiaj na przykład? Bo martwią się, że jak nie zrobią tego dobrze, to ja będę się strasznie martwił, że oni się martwią. Więc lepiej to zrobić dobrze. A już wszyscy razem strasznie się martwimy o tych, którzy przyjdą tu po raz pierwszy, żeby nie czuli się zażenowani i zamartwieni tym, że nam coś nie wyszło i się tym martwimy. Czyżby takie sprawy były najważniejsze? Miłość i oddanie dla drugiego człowieka, poświęcenie swoich spraw dla spraw innych. Wielką okazją do ujawnienia się takich postaw było wczorajsze świąteczne spotkanie pań, gdzie zaproszonych osób było raczej znacznie więcej niż swoich. Jakie oddanie i poświęcenie ze strony wielu z was. Gdy przyjeżdżałyście wczoraj na to wydarzenie, a był anons przez internet, by odwozić samochody na ulicę Asnyka, tak, za cmentarz, by zostawić miejsce dla gości, podjeżdżałyście pod bramę, a tu miła obsługa parkingu mówiła, że trzeba pojechać na ulicę Asnyka i przejść na piechotę. Musiałyście się poświęcić, bo martwiłyście się, gdzie zaparkują samochody te osoby, które tutaj przyjadą po raz pierwszy. I cała ulica Asnyka była zastawiona waszymi samochodami. Dzięki temu wszyscy goście mogli zaparkować. Chociaż samochodów było dwa razy więcej niż dzisiaj. Był tylko jeden incydent zablokowania wyjazdu. Bo martwiłyście się, że nowe osoby będą martwić się, jak kogoś zastawią. A można by inaczej. A co mnie to obchodzi? Kto pierwszy, ten lepszy. Martwiłyście się, gdzie nowe osoby powieszą płaszcze, tak? Dlatego wzięłyście swoje na krzesła, a nie myśleliście, a bylebym ja tylko powiesiła, co mnie to obchodzi. Nie mówiąc już o setkach o wiele ważniejszych spraw i odpowiedzialności, które brałyście na siebie, by to nasze wspólne przedsięwzięcie braliście, bo też wielu mężczyzn po prostu harowało tutaj przy tym wydarzeniu, żeby to wspólne przedsięwzięcie się udało. A przecież mogliście pomyśleć, to ich zmartwienie, a niech Ewa się martwi. Nie, martwiłyście się, że Ewa się martwi i przyłożyłyście ogromne poświęcenie. Wczoraj wieczorem podczas tego spotkania siedziałem za biurkiem w mojej pracowni, pracowałem nad czymś, ale w pewnym momencie sobie myślę, tam na ośrodku moi przyjaciele zmagają się z wyzwaniami. Może napiszę do nich jakiś SMS, tak? Może mają jakieś kłopoty. Może prąd wyłączyli albo... A tu odzywa się taka druga myśl. Ale jak dowiesz się, jakie mają kłopoty, to będziesz musiał tam pojechać. i nie zdążysz zrobić tego, co masz zrobić. Oni sobie na pewno poradzą, więc nie wywołuj wilka z lasu. Ale wtedy druga myśl, co z ciebie za przyjaciel? Czy ty masz jakieś swoje sprawy ważniejsze niż ich? Przecież podobno oddałeś wszystkie swoje sprawy Chrystusowi, poświęciłeś. Więc pisze do Sławka, jak tam? Cisza. Więc pisze do Pawła Szturca, odpisuje mi po chyba 10 minutach. Wszystko opanowane. Ulga. Ale dlaczego ulga? Czy dlatego, że jestem egoistą? Na szczęście jest zasada, że to Duch Święty przekonuje nas o grzechu, a nie robimy introspekcji. Więc zakończyłem, Boże, znasz moje serce, na pewno we właściwym czasie ujawnisz mi moje problemy. Co wypływa z twojego serca? Na ile martwisz się tym, że inni się martwią? Na ile martwisz się tym, że ja się martwię? Czy wiesz, o co ja się martwię? Bo tak się składa, że reprezentuję nasze wspólne zmartwienia. Co wypływa z twojego serca, kiedy widzisz, że ja się martwię? Ale szczególnym miejscem takich więzi, niezwykłych więzi, jest mała grupa. To jest najważniejsze miejsce do zastosowania. Tutaj to, co jest w sercu, szczególnie się weryfikuje, tak na co dzień. Na ile martwię się tym, że inni się martwią? Myślę, że stopień tego zmartwienia jest ogromny w naszej wspólnocie. W związku z tym wielka jest też chwała dla Boga, która z tego płynie. Ale co sobie o tym myśli świat? Co świat myśli o tych więziach pełnych miłości? No poza niemerytorycznymi uwagami typu oni zwodzą ludzi miłością albo psychomanipulacja i inne tego typu uwagi, które są powtarzaniem jakiejś tam propagandy czy wyrazem nienawiści. Co świat sobie myśli o takich więziach? Natrafiłem ostatnio na ciekawą analizę, artykuł o tym, że świat ma kilka głównych problemów, a jednym z nich jest to, że to, co do niedawna jeszcze było skuteczne, przestało być skuteczne. Pionowe hierarchie upadają. Pionowe struktury zarządzania zawodzą. I to, że ktoś jest dyrektorem, szefem, to, że ma wysokie tytuły naukowe, przestaje być ostoją bezpieczeństwa, bo przestaje być skuteczny. Wcześniejsze pokolenia, łącznie z moim, do wysokich pozycji w hierarchii dążyły, do bycia autorytetami przez miejsce w hierarchii, a obecne młode pokolenia tym pogardzają. Co z tym zrobić? Bo to, co oparte na tamtych mechanizmach, najzwyklej w świecie, przestaje działać. Zupełnie inne umiejętności zaczynają decydować o sukcesie i zasługi. Liczy się zespół, którym nie da się kierować autorytarnie, a więc umiejętność bycia liderem jakiegoś zespołu. Nagle zaczynają być ważne jakieś inne kompetencje, wcześniej może śladowo ważne. Pięknie to się dzisiaj nazywa kompetencje miękkie, czyli zdolności interpersonalne, prowadzenia grupy, inteligencja emocjonalna. Już nie IQ jest najważniejsze, ale EQ, tak? Zarządzanie emocjami, empatia, umiejętności rozwiązywania konfliktów, umiejętność motywowania. Już niedługo nie poradzisz sobie na żadnym wysokim stanowisku bez tych umiejętności i go nie dostaniesz. Chyba że nieuczciwie. Poszukiwani są networkerzy, czyli eksperci od budowania więzi międzyludzkich. Jak wywołać odpowiednie wrażenie? i wręczyć wizytówkę tak, by rozmówca później chciał odebrać telefon. No i wreszcie sławetny coaching, czyli osobista pomoc w ulepszaniu działań, by szybciej osiągać cele. Nowość ma już 2000 lat, ten pomysł, a w zasadzie od zawsze. Coś upragnionego dzisiaj przez świat, tylko z zupełnie innych motywów, można powiedzieć całkowicie przeciwnych i w zupełnie inny sposób osiągane. Tak? Ale od zawsze między Bogiem Ojcem i Synem Bożym po prostu więź miłości, troska odbita później w naśladowcach Chrystusa. Ale też dostępna i dzisiaj, tak? Jako istota życia, bo więzi są istotą życia, są najważniejsze. Jak można tego doświadczyć? Takich więzi z innymi, takiej miłości pełnej oddania? Nie będę was namawiał, byście podjęli jakieś postanowienia, że tacy będziecie. Nie o to chodzi. Bo to wszystko, o czym tutaj dzisiaj mówimy, jest skutkiem czegoś, co stało się w sercu. Dzięki Słowu i dzięki Duchowi Świętemu. Potrzebujesz, by i przez twoje serce zostało przepuszczone Boże Słowo, Jego osobiste zdanie, które powie do ciebie, jedno i drugie. A tamto będzie rezultatem. Jakie słowa potrzebujemy, by zostały przepuszczone przez nasze serca, by tego wszystkiego doświadczyć? Najpierw pewna obietnica Chrystusa z Apokalipsy Jana 3,20, tak? Chrystus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co oznaczają drzwi? Drzwi do serca. Co robi Chrystus? Puka. Chce wejść i zasiąść, ale nie gdziekolwiek. Tak? Nie przy drzwiach, na tronie, tak? Na tronie życia twojego. I pokierować nim, ale tylko na twoją prośbę. Po której stronie jest klamka? Po twojej. Ty siedzisz na tronie i twoje życie to twoje życie. Jeżeli jednak jesteś gotowy, gotowa odpowiedzieć na jego pukanie i zaprosić go na pierwsze miejsce, ufając, że warto, otwórz drzwi. Jeżeli nie zamierzasz zaprosić go na pierwsze miejsce, oddać mu tronu, nie otwieraj, bo on i tak nie wejdzie. Nic się nie stanie. Ale jeżeli ufasz, że warto, by on pokierował twoim życiem, zaproś go. On zacznie wielką przemianę, wielką rewolucję w twoim życiu, da ci nową motywację, jaką jest miłość. Miłość nie do wykrzesania o własnych siłach przez człowieka. Miłość, która jest całkowicie jego darem. To jest baza. Obecność Chrystusa w nas, w tobie. Ale jeszcze jedne słowa trzeba przepuścić przez serce człowieka, by wziąć udział w tej rewolucji więzi. Jeszcze jedne słowa trzeba przepuścić. Słowa, które poznajemy właśnie z listu do Filipian podczas ostatnich naszych trzech spotkań, o ludziach, których serca zostały przemienione. Ich sposób myślenia został przemieniony, co skutkowało wielkim oddaniem. Te słowa są o nich, ale one są częścią Bożego Słowa. One są zamieszczone tam w liście do Filipian po to, abyśmy popatrzyli na nie z wiarą i aby Bóg mógł przenieść te słowa do naszych serc. Wielkie oddanie, ale ponieważ Oddanie wielu z nas, czy z was, którzy słuchacie tego wykładu, jest ogromne. Słowa, które zacytuję, będą jeszcze większe. By nie spocząć na laurach, bo cóż może być wspanialszego niż wzrastanie w podobieństwie do Chrystusa, na wzór Chrystusa. Pytam dzisiaj Ewę, moją żonę, co jeszcze mogłabyś mi powiedzieć o wielkim oddaniu zespołu osób zaangażowanych w świąteczne spotkanie pań? Odpowiedziała mi prawie z oburzeniem. Wielkie oddanie? To oddanie sięgało zenitu w przypadku wielu osób. Ten zespół, który jest wokół mnie, stanowi tak wielki wzór oddania dla pozostałych, którzy dopiero do tego dorastają. Na razie wolą być obsługiwani, ale jeszcze mamy nadzieję, że urosną. Ale oddanie wielu sięga zenitu. To, jak zostały przygotowane poszczególne sprawy, poszczególne dziedziny tego spotkania, na przykład jedzenie. Po prostu Hilton. Jakiego słowa użyłaś, Ewa, oprócz Hilton? Wspaniałe, no, coś tak, no. Byliśmy kiedyś z Ewą w Hiltonie, także Ewa wie, co mówi. Dzisiaj rano, to też jest relacja, którą Ewa mi zdała, dzisiaj rano jedni z was dzwonią do drugich około 7:00, pomimo niedzieli. Co, jeszcze śpicie? Przecież trzeba zrobić film z tego wczorajszego wydarzenia. Z 4 kamer było nagrywane. Będzie co robić. Więc ponieważ oddanie wielu z was jest ogromne, co mówię, sięga zenitu, słowa, które zacytuję, będą jeszcze większe. By nie spocząć na laurach. Więc przepuśćmy jeszcze jedne słowa przez nasze serca. List do Filipian, 2 rozdział, ale wybrane zdania z tego rozdziału. Popatrzmy. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza. Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, współpracownika i współbojownika mojego, który miał zaradzić moim potrzebom, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje. Boże, przenieś te słowa z Biblii, z Twojego słowa, do naszych serc, aby wyświetliły się w naszym sposobie myślenia i w naszym stylu życia. I może jeszcze jedne słowa Chrystusa, ale tym razem z Ewangelii Jana, do przeniesienia do naszych serc. Kiedyś Jezus powiedział swoim uczniom: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nie chodzi o to, że stop, Boże, przenieś te słowa z Twojego słowa do naszych serc. Nie chodzi o to, że ktoś lubi umierać, ale o skutek działania Słowa Bożego w naszych sercach, gdy Duch Święty bierze te słowa i przemienia nas. Wtedy coś z tych serc wypłynie na podobieństwo Chrystusa, ujawni się takie oddanie. Stąd wezmą się różne dialogi, które będzie można między nami usłyszeć. Na przykład idziesz ulicą, a tu zatrzymuje się obok ciebie samochód. Ktoś ze wspólnoty mówi: wsiadaj, podwiozę cię do domu. Nie, nie chcę robić ci kłopotu. Kłopot? Ja bym za ciebie życie oddał, a ty mi mówisz o kłopocie. Ale uważajcie, czyniąc tak, nie hamujcie gwałtownie, nie zjeżdżajcie z lewego pasa na chodnik, bo później będziecie tłumaczyć policjantowi, że chcieliście życie oddać za przyjaciół, a może to być opacznie zrozumiane, więc z tym uważajcie, ale coś takiego wypłynie z naszych serc. Rafał.